Czas reakcji w Radiu Szczecin.
6 minut po godzinie 12. Radio Szczecin, magazyn interwencyjny Czas reakcji. Zanim rozpoczniemy to dzisiejsze nasze wydanie, uzupełnienie informacji, która pojawiła się w wiadomościach Radia Szczecin. Kierowcy, dla was istotna informacja, jeśli chodzi o tą S6 nieszczęsną. Jedziemy od Kołobrzegu w kierunku Koszalina i to, co istotne, węzeł Dobre. Kierowcy już mniej więcej wiedzą, gdzie to jest. Na węźle Dobre policja kieruje objazdami i między węzłem Dobre a Starymi Bielicami jedziemy objazdem. To, co ważne, zablokowana tylko nitka w kierunku Koszalina, w stronę Kołobrzegu, od strony Koszalina jedziemy normalnie, płynnie i nie trzeba martwić się o żaden objazd. Jak tylko coś się zmieni, postaramy się w czasie reakcji kierowcom o tym powiedzieć. Wracamy teraz już do naszego codziennego magazynu. 510, 3 siódemki, 3 dwójki. Policzyłem 18 telefonów od państwa. Czy jest szansa, byśmy to wszystko zmieścili? No oczywiście jest. Postaramy się. Nie wszystkie telefony dzisiaj uda nam się rozwikłać. Część przerzucamy na jutro, część na poniedziałek, ale postaramy się większość dzisiaj jednak zaprezentować i odpowiedzi na państwa wątpliwości i pytania zaprezentować. Do studia. Tam już oczekuje Sławomir Orlik, 510, 37 i 36. Za stołem Kamil Flaszak. On nam to wszystko dzisiaj zepnie w całości technicznie. Przypominam o mailu czas reakcji @radioszczecin.pl. Część maili dzisiaj rozszerzymy na tyle, aby państwo mogli uzyskać odpowiedzi na wątpliwości i pytania, które nam w tych mailach państwo zadali. Adam Wosik, witam serdecznie. Jeszcze jestem z państwem jutro. W poniedziałek Krzysztof Kukliński wraca do słuchaczy czasu reakcji. Co dzisiaj w programie? Powrócimy do wczorajszego telefonu słuchaczki w sprawie tak zwanej koperty życia. Postaramy się nieco rozszerzyć to zagadnienie, o co prosiła słuchaczka czasu reakcji. Będziemy rozszerzali sami. Próbowaliśmy na różne sposoby, aby jakiś ratownik medyczny również się z nami tutaj dzisiaj pojawił. Nie udało się, ale trochę poszperaliśmy, mówiąc obrazowo, w sieci internet i będziemy mieli nieco rozszerzoną informację na ten temat dla państwa. Nawiążemy i to tak za chwilę do tematu pojawiającego się na półkach sklepowych 17% piwa. Na razie dotyczy to tylko jednej znanej sieci handlowej. Pojawiły się jednak państwa komentarze w tej sprawie i one też za chwilę pojawią się w naszym magazynie interwencyjnym. Nie zabraknie również odpowiedzi na państwa e-maile. Jeden z nich we fragmencie wczoraj zaprezentowaliśmy, dotyczy ochrony danych osobowych. Chodzi o numer PESEL. Podajemy go oczywiście przy rejestracji w szpitalu, ale najczęściej podajemy ten numer PESEL w aptece, kiedy próbujemy zrealizować receptę. Na ile to ważny numer, postaramy się odpowiedzieć jeszcze w naszym programie. Komenda Miejska Policji w Szczecinie będzie również naszym gościem, to znaczy nie cała komenda, a rzecznik prasowy tej komendy. Postaramy się odpowiedzieć na sygnał mieszkańców na Krzywoustego. Nie mogą spać, mają problem z ciszą nocną. O co chodzi? Wczoraj zasygnalizowaliśmy temat, dzisiaj postaramy się odpowiedzieć. Właśnie jeszcze ten staw, słynny staw, zapomniałem o nim. On też będzie jednym z bohaterów tej dzisiejszej naszej audycji. Popatrzmy w scenariusz. Jest Jeleni Staw w Szczecinie. Nie zabraknie tego tematu. Gościem będziemy mieli za chwilę gościa w czasie reakcji. No i tych telefonów sporo. Jak mówiłem, będziemy starali się na nie odpowiedzieć w większości. Wszystkie nie uda nam się. Od razu mówię, sezon urlopowy powoduje, że rzecznicy odpoczywają i będzie kłopot, aby ze wszystkimi tematami się uporać. No co, rozpoczynamy. Semafor w górę, ruszamy. Dzisiejsze wydanie czasu reakcji rozpocznijmy od telefonu, który pojawił się wczoraj.
Jestem emerytką i chciałam powiedzieć, dlaczego nie jest rozprawowana akcja Koperta Życia. Koperta Życia to jest taka karta informacyjna wypełniona przez lekarza, jakie leki pacjent bierze, co mu dolega. I taką kartę życia się wkłada w koszulkę i do lodówki. I ratownicy, jak przyjeżdżają na wezwanie jakiejś osoby, bo coś się stanie z nią, natychmiast lecą do lodówki, bo tam wszelka jest informacja, bo ta osoba, co jest chora, to ona nic nie powie, bo po prostu na przykład nie jest w stanie, tak? Na lodówce też taki magnes z krzyżem się nalepia, żeby też właśnie ratownicy wiedzieli, czy jest taka informacja w lodówce. I byłam w Narodowym Funduszu Zdrowia, chciałam się coś dowiedzieć na temat koperty życia, nikt nic nie wie. Następna sprawa, pytam się lekarza rodzinnego mojej mamy 95-letniej, też nic nie wie. No to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby taka akcja nie była rozpragowana. Tym bardziej, że są wakacje. Ja się postarałam o taką kartę, ja ją mam, ale chcę, żeby inni ludzie też to mieli. Dlaczego nie ma nigdzie takiej informacji? To jest bardzo ważne. Proszę się tym zająć.
Zajęliśmy się tym. Państwo o to prosili. Strona internetowa kopertażycia.pl. Na tej stronie internetowej krótka informacja. Akcja skierowana, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych danych osobowych, w tym numeru PESEL. Pakiet z takimi właśnie informacjami powinien być przechowywany w lodówce czy w miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. To takie krótkie podsumowanie tej akcji. Poszczególne regiony w Polsce przystąpiły do niej. Zachodniopomorskie, 25 stowarzyszeń i jednostek samorządu terytorialnego przystąpiło do tej akcji. W Szczecinie, gdyby Państwo chcieli nieco więcej na ten temat, mamy 3 takie jednostki, które w tej akcji uczestniczą. To jest Stowarzyszenie Nasze Śródmieście przy ulicy Malczewskiego 17 w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem przy ulicy Wielkopolskiej 32 i Fundacja Rewelacja przy Rajskiego 5. To są te 3 instytucje, które w tej akcji Koperta Życia biorą udział, więc jeśli Państwo chcieliby przystąpić, wziąć udział, to znaczy kopertę pobrać plus ewentualnie ten magnes, proszę zgłosić się do tych instytucji, ewentualnie zajrzeć na stronę, przypominam, kopertażycia.pl. Ten temat zamykamy. Wracamy jeszcze teraz na chwilę do tematu, który pojawił się w czasie reakcji we wtorek. Pozostajemy przy temacie, no, poniekąd medycznym, nazwijmy to. Chodzi o pojawienie się na półkach i sklepowych jednej ze znanych sieci napoju piwnego o mocy 17%. Na naszej antenie dr Michał Bulsa alarmował, że jego sprzedaż, przede wszystkim promocja, stanowić mogą poważne zagrożenie dla zdrowia. Przypomnijmy krótko tę wypowiedź.
Ja się kiedyś interesowałem tym tematem, jeżeli chodzi o właśnie zawartość alkoholu w poszczególnych produktach alkoholowych czy jego rodzajach i niestety polski ustawodawca nie określa, ile procent może mieć piwo. To, że zwyczajowo ona ma zazwyczaj tam od 3 do 6%, no to niestety może mieć więcej, jak w tym przypadku 17. Natomiast no to jest też niebezpieczne, bo ktoś może myśleć sobie, kupuje zwykłe piwo jednorazowo, a nagle może obudzić się w dużym szoku, jak taki alkohol spożyje.
O ile we wczorajszej audycji, przypominamy, jeden ze słuchaczy miał mocno odmienne zdanie od doktora Michała Bulsy, o tyle wczoraj po południu zarejestrowaliśmy opinię słuchacza, który tutaj wspiera szczecińskiego lekarza.
Dzień dobry, z tej strony Krzysztof. Przysłuchuję się tej audycji odnośnie lekarzy, którzy zwracają na problem alkoholowy, jakby tak to nazwać, bo to jest choroba społeczna, wybór do każdego należy, ale wydaje mi się, że te wysokoprocentowe alkohole, ten ostatnie piwo 17% to jest w ogóle pomsta, o co tu chodzi, ale uważam, że nawet niskoprocentowe może doprowadzić do problemów zdrowotnych. Dziękuję i proszę, żeby to puścić na antenie. Dziękuję. Miłego dnia.
No i puściliśmy to na antenie zgodnie z pana prośbą. Na koniec tego wątku poważne ostrzeżenie od dr Magdy Wiśniewskiej ze szpitala na Szczecińskich Pomorzanach. Ta opinia pojawiła się w naszym magazynie reporterów Tematy i Muzyka. Krótko przypomnijmy.
Powinna być na tym specjalne ostrzeżenie, że jest to być może napój piwny, ale wysokoprocentowy, zbliżony składem swoim i zawartością alkoholu już do nalewek i win. I musimy pamiętać o tym, że większość z nas będzie traktowała piwo jak piwo, nie patrzy nawet na jego zawartość procentową alkoholu, jaka jest w nim. I ktoś po wypiciu jednej puszki może powiedzieć, okej, nic się nie dzieje, mogę wsiąść na rower, mogę wsiąść do auta, ale po takiej puszce. U kobiety może być nawet 1,5 promila, a u mężczyzny nawet tego 90 kg może być ponad promil.
podkreślam, 90-kilogramowy mężczyzna po takiej puszeczce, 1 promil w wydychanym powietrzu, no na rower ciężko będzie wsiąść. Kolejny temat w naszym programie, zapowiadaliśmy go na początku, radny Rady Miasta Szczecin, Marek Duklanowski. Dzień dobry panie Marku, kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Zanim rozmowa w naszej sprawie istotnej dla mieszkańców Szczecina, zajrzyjmy na chwilę do czujnego telefonu Radia Szczecin.
Jestem mieszkanką Kijewa. Proszę o pomoc w sprawie perełki, jaką jeszcze mamy. Chodzi o Jeleni Staw. Dużo się mówi o zatrzymywaniu wody. Woda z Jeleniego Stawu ucieka, kiedy pada deszcz, płynie do Niedźwiedzianki szerokim strumieniem. Pomimo, że w stawie jej prawie już nie ma. Ucieka ona najprawdopodobniej przez dziurę, którą wykopały bobry uciekając ze stawu. Proszę o pomoc, żeby urzędnicy w Urzędzie Miasta zajęli się sprawą i naprawili uszkodzone miejsce. Pytam też, dlaczego miasto mogło wyczyścić inne podobne miejsca w mieście, na przykład jeziorko na Gumieńcach, na Słonecznym, a Jeleni Staw nikogo nie interesuje. Jeszcze raz proszę o pomoc.
Dziękujemy za ten telefon. Oczywiście te pytania skierujemy do Urzędu Miasta w Szczecin, ale pytanie, czy to jest właściwy odbiorca. Panie Marku, pan jest biegły w tym zakresie. Ten Jeleni Staw to bardziej Wody Polskie, czy bardziej miasto Szczecin? Niech pan powie, bo mieszkańcy też pewnie mają tu wątpliwości.
Oczywiście w dużej mierze miks wód miasta, ale też nadleśnictwa, bo trzeba też wiedzieć, że w dużej mierze po terenie nadleśnictwa Gryfino biegnie i ukształtowane jest koryto samej Niedźwiedzianki, czyli jedynego zasilenia Jeleniego Stawu, ale też na terenie nadleśnictwa dokonano zmiany rozdziału wody powyżej jeszcze Kiełpińskiego Stawu, bo tutaj też trzeba wiedzieć o tym, że sama Niedźwiedzianka zasilająca Jeleni Staw już w Kijewie, powyżej autostrady zasila jeszcze Kiełpiński Staw, przy czym trzeba też jakby zaznaczyć jasno, że to słowo zasila jest w tej chwili aktualnie bardzo mocno na wyrost. Przed miesiącem wraz z urzędnikami, wraz z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych, z przedstawicielami Wód Polskich, również nadleśnictwa, byliśmy na miejscu i wtedy, prawdę powiedziawszy, oceniając przepływ w Niedźwiedziance na zasileniu do tego Kiełpińskiego Stawu, można byłoby go określać w ilości kilku, może kilkunastu litrów na sekundę. Przypomnę, że powinniśmy mieć być może, nie wiem, pół metra na sekundę, czyli 500 litrów, żeby mówić o jakimś rozsądnym zasilaniu tego miejsca. Cała zlewnia płoni i inne od końca kwietnia jest na poziomie takiej suszy hydrologicznej. Pierwszy stopień ostrzeżenia, to znaczy, że utrzymuje się przepływ poniżej średniej z najniższego przepływu rocznego. To jest po prostu strasznie, kolokwialnie rzecz ujmując, strasznie niski ten przepływ. To znaczy, mówiąc najprościej, no nie ma zasilania, jest sucho, jest ciepło. Ja jeszcze tutaj kończąc jakby ten wstęp, ja chcę tylko powiedzieć, że gdy dokonuje się takiego policzenia szybkiego sumy opadu za pierwsze 6 miesięcy tego roku, bo tutaj te dane już mamy, to ta suma jest w okolicach 150 mm, podczas gdy powinna lekko już przekraczać 300 mm. I to pokazuje pogłębianie się tego deficytu, to pokazuje stopień braku dzisiaj zasobności terenu w wodę, no i stąd tego typu efekty. Tam też żadnej dziury po bobrach nie ma, jest po prostu brak zasilania i to wydaje się dzisiaj od kilkunastu lat, jeśli idzie o staw jeleński.
Panie Marku, pan składał interpelację do prezydenta miasta Szczecin. Te interpelacje są dwa zapisy, które w jakiś sposób zwróciły moją uwagę. Może najpierw odnieśmy się do pierwszego. Zakazano działań naruszających stosunki wodne, które mogłyby prowadzić do obniżenia poziomu wód w Jelenim Stawie. Czyli w tym momencie rozumiem, że żadnych działań w tym miejscu prowadzić nie można. Jak to wygląda?
To są informacje i z planu zagospodarowania przestrzennego, ale też to są informacje dotyczące zapisów, między innymi też, o ile dobrze pamiętam, programu ochrony środowiska, ale też zapisów dla warunków środowiskowych dla jednolitych części wód, czyli tam, gdzie mówimy o gospodarowaniu wodami. Kluczową rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby po prostu nie obniżać w dalszy sposób poziomu, żeby nie prowadzić do zaniku tego stawu. Też jak się analizuje stare przedwojenne mapy, to wydaje się, że to miejsce, znaczy wydaje się, no generalnie ono było na pewno zmeliorowane. Tam przed wojną w tym miejscu istniała łąka. Ona najprawdopodobniej gdzieś w latach powojennych, trudno powiedzieć, czy w sposób celowy, czy też wskutek jakiegoś zaniedbania na odprowadzeniu wody z tego miejsca, po prostu spiętrzył się teren i spiętrzył się obszar i tej wody po prostu zaczęło przybywać i w ten sposób otworzył się ten staw. Natomiast tak jak mówię, w okresie przedwojennym na takich starych mapach jest tylko sieć rowów melioracyjnych i ciek przepływający przez sam środek tego obszaru. Więc być może dzisiaj natura, czy tego chcemy, czy nie, w jakiś sposób wraca do poprzedniego poziomu. Tyle tylko, że dzisiaj przez taką sukcesję roślinności, przez najpierw silnie zeutrofizowane wody, czyli takie mocno przeżyźnione, tam też trzeba byłoby pewnie poszukać przyczyn tego, w jaki sposób dzieje się to, albo dlaczego dzieje się to, że ta woda jest tak przeżyźniona i taka ilość zwierciadła jest pokryta w tej chwili przez roślinność wynurzoną, która też prowadzi w taki samonapędzający się sposób do dalszego zlądowienia obszaru. Natomiast też jeszcze jakby też idąc może krok dalej, wtedy kiedy 17 czerwca się spotkaliśmy na miejscu, rozmawialiśmy o kolejnych działaniach, które po części powinny podjąć Wody Polskie. Dalej też przekazano te zadania, które powinien gdzieś urząd podjąć we współpracy z nadleśnictwem, właśnie choćby w przywróceniu dawnego rozdziału wody powyżej stawu Kiełpińskiego. No i konieczne są prace na pewno na tym korycie Niedźwiedzianki, które no dzisiaj, tak jak się wydaje, patrząc przez pryzmat degradacji choćby skarb i dna, właściwie od kilkunastu lat mogło stać zupełnie puste. No i trzeba myśleć o tym, w jaki sposób to próbować zasilać wtedy, kiedy jest totalna susza wszędzie wokół i czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żeby ta woda tam się znalazła, ponieważ też mam taką informację od tygodnia, że pojawia się akurat na Kiełpińskim stawie, czyli na tym zbiorniku, który do tej pory był wodą napełniony, pojawiają się też już takie suche placki wychodzą spod spodu, czyli poziom zwierciadła też w dalszym ciągu ulega obniżeniu.
Panie Marku, to jeszcze jeden drobiazg, bo mówiłem, że z tej interpelacji, odpowiedzi na interpelację, którą pan dostał od zastępcy prezydenta pana Łukasza Kadłubowskiego, jeszcze jeden zapis. Należy podkreślić, że kanalizowanie ruchu turystycznego, na przykład poprzez wytyczanie ścieżek wokół zbiorników wodnych, może paradoksalnie prowadzić do zwiększenia antropopresji. Działania te mogą często mają na celu ochronę przyrody. W praktyce ułatwiają dostęp do wrażliwych ekosystemów i zwiększają kumulację negatywnych środków. Z tego pisma wynika, że no nie bardzo prezydent zaleca, aby był to obszar dla zwiedzania codziennego. Należałoby go w jakiś sposób trochę w cudzysłowie odizolować od takiego ruchu turystycznego. Jak pan to widzi osobiście?
Dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, ale i na świecie prowadzi się właśnie tego typu działania, które kanalizują ruch turystyczny właśnie po to, żeby zmniejszyć antropopresję. Mieliśmy w zeszłym roku taką historię też opisaną w mediach o tym, że łabędzie, które co prawda akurat są właściwie tam z gniazdem, szybko się rozstają, ale że w okolicach ich gniazda dochodzi do płoszenia właśnie dlatego, że nie jest skanalizowany ten ruch pieszy. Więc ta odpowiedź jest odpowiedzią dobrą w latach 80., 90., ale w dzisiejszym czasie właśnie po to się tę infrastrukturę w wielu miejscach rozbudowuje, uatrakcyjnia, żeby być może to, o czym rzeczywiście tam jest, co jest pokazane, z bardziej wrażliwych ekosystemów, ludzi wyprowadzać. Dzisiaj mamy tak, że tam jest wszystko w takim dużym rozgardiaszu. Jest wybudowane, są takie urządzenia zabawowe, rekreacyjne, łącznie z paleniskami ognisk w okolicach plaży od strony południowej. Natomiast nie jest to miejsce, które dzisiaj jakby też no, oddziela te kwestie wrażliwości ekosystemowej, choćby też opisane tam jako siedlisko, fragment takiego łęgu podmokłego, który jest na południowym brzegu właśnie zarośnięty przez olchę w dużej mierze. No i tam na dobrą sprawę dzisiaj można wejść. Wydaje się, że to mógłby być obszar, który mógłby być wyłączony właśnie poprzez skanalizowanie tej antropopresji, czyli właśnie obecności ludzi w jednym czy drugim miejscu, właśnie przez budowę tego typu urządzeń, które gdzieś tam po części już są, ale brakuje pewnego oznaczenia różnych miejsc, gdzie wchodzić wolno, gdzie lepiej wchodzić się nie powinno, właśnie choćby ze względu na gniazdowanie ptaków, w określonych porach roku. I to, no, ta odpowiedź budzi poważną wątpliwość, czy ktoś, kto odpisywał na tę interpelację, w ogóle znał to miejsce, albo chociaż raz tam był, żeby przynajmniej zobaczyć, na czym to polega.
Panie Marku, ten wątek zamykamy. Jeszcze tylko zanim się już rozłączymy, muszę też pana zapytać o to 17-procentowe piwo, które trafiło do jednej z sieci, znanych sieci spożywczych i staje na półkach sklepowych. Czy to trochę nie jest mylące i czy zdaniem pana w tą stronę powinniśmy pójść? Już tak minutę mamy, osobista pana krótka refleksja.
Ja, panie doktorze, nie jestem oczywiście specjalistą, natomiast zakładam, że tego typu ruch oczywiście może u części osób powodować to, co słyszeliśmy wcześniej w nagraniach i pana doktora Bulsy i też części mieszkańców, że może spowodować pewne pomylenie i skorzystanie z trunku, z którego się korzystać nie chce. To nie jest dobry ruch. Każde tego typu sprawy, reklamy, sprzedaży w promocji, 8 w cenie 4, 12 w cenie 6, tego typu marketingowe strzały, kolokwialnie rzecz ujmując, zawsze są niedobre. No i tyle. Ja przychylam się do tych kwestii, które część radnych też już wypowiada, między innymi dr Teszler, wtedy, kiedy rozmawialiśmy o prohibicji. Każda ilość alkoholu jest szkodliwa dla człowieka. Ja sam alkoholu nie piję, więc też mówię, może moja perspektywa jest lekko inna, ale zachęcam do tego, żeby nie korzystać przy każdej okazji, nie korzystać przy dzieciach, a nie korzystać, broń Boże, wtedy, kiedy siadamy za kierownicę, bo to już jest przestępstwo i możemy zrobić krzywdę przede wszystkim komuś, a pewnie przy okazji również czasami i sobie.
Tak, i przy okazji wsiadania na rower, czy też na hulajnogę, panie Marku, bo pan jako stary rowerzysta, tak, w cudzysłowie...
Nie, natomiast mówię, nie korzystam z alkoholu, także panie redaktorze, na rowerze najlepsze są czy izotonik, czy zwykła woda, czasami na krótszych dystansach, natomiast zachęcam do ruchu i odradzam korzystanie z alkoholu wtedy, kiedy będziemy korzystali, czy nad wodą nawet z wypoczynku, to też zawsze źle się kończy, czy na wodzie z różnego takiego sprzętu, nawet typu rower wodny, który wydaje się niewywrotny i totalnie bezpieczny. Nie jest do pogodzenia alkohol z tego typu ruchami, z tego typu rekreacją, nie jest również do pogodzenia przede wszystkim z ruchem drogowym.
Dziękuję bardzo. Przypominam, Marek Duklonowski, radny Rady Miasta Szczecin. Wyczerpujący temat Jeleni Staw. Panie Marku, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, panie redaktorze, do widzenia i wszystkiego dobrego dla państwa.
Będziemy za chwileczkę ruszali w magazynie interwencyjnym Czas Reakcji z kolejnymi tematami. W tym temat, uwaga, tych, którzy w nocy spożywają ten alkohol gdzieś na ulicy Krzywoustego, spać nie dają mieszkańcom. To już za chwilę po krótkiej przerwie. Jeszcze tylko zaglądam na autostradę, nie, drogę szybkiego ruchu S6, drodzy kierowcy. Dalej jest kłopot. Przypominam, jedziemy od Kołobrzegu w kierunku Koszalina. Dojeżdżamy do węzła Dobre i tam policja kieruje nas objazdami aż do węzła Stary Wielice. W kierunku Szczecina od Koszalina jedziemy normalnie, ale przypominam, mieliśmy tutaj wypadek śmiertelny, stąd między węzłem Dobre a Koszalinem droga S6 całkowicie zablokowana. 28 minut pozostało do godziny 13. Za chwilę kolejny gość obiecany. Wcześniej jednak krótki temat, bardzo krótki, w wczorajszym magazynie naszym interwencyjnym Czas Reakcji. Mieliśmy taki oto telefon.
Panie redaktorze, ja dzwonię ze Szczecina. Mam takie pytanie. Co z tym hotelem Piast? Niech mi pan powie. On strasznie wygląda. Jak ty idzie ulicą czy potoniską, to coś on straszy. I nikt tego nie robi. Zaczęła się budowa kiedyś, troszkę porobili i zostawili to wszystko. Do usłyszenia.
To temat z gatunku mocno skomplikowanych, muszę przyznać. Podjął go kilka tygodni temu Krzysztof Kukliński, który do dyskusji na ten temat zaprosił w czasie reakcji miejskiego konserwatora zabytków, czyli Michała Dębowskiego. Posłuchajmy fragmentu tej wypowiedzi. Przypominam, sprzed kilku tygodni, no właśnie dotyczącej zabytku, jakim jest Hotel Piast.
No tutaj, z tego co pamiętam, właściciel obecny dysponuje tym obiektem od 2019 roku. Wcześniej tam chyba był inny właściciel, z tego co pamiętam. Tam oczywiście były też wydawane pozwolenia na budowę dotyczące przebudowy tego obiektu na obiekt hotelowy. Natomiast pozwolenie jest uprawnieniem właściciela, nie obowiązkiem, nie ma obowiązku realizacji. Obowiązki zabezpieczenia wynikają natomiast z ustawy o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami. I chcę jeszcze raz podkreślić tutaj na tej antenie, bo już była o tym mowa, że konserwator może nakazać tylko takie prace, które doprowadzą do ustabilizowania stanu technicznego i no, nie pogorszenia tego stanu technicznego. Ja dwukrotnie w zeszłym roku kontrolowałem pełnomocnika właściciela tego budynku. Przypomnę, że tutaj nie cały budynek, tylko elewacje frontowe są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie. Natomiast oczywiście pozostałe części konstrukcyjne tego obiektu no, mają wpływ na zachowanie tych elewacji. Elewacje zostały zabezpieczone siatką, również te piękne atlanty zostały specjalnie na podstawie programu prac konserwatorskich zabezpieczone i obudowane, aby nic im się nie stało. Natomiast no niestety muszę powiedzieć i potwierdzić, że właściciel nie wykonał nałożonych na niego zaleceń pokontrolnych w zakresie odtworzenia napraw tymczasowego pokrycia dachowego, które tam było wykonane z folii. Zostały też w 2021 roku dokonane zabezpieczenia stropów i podciągów konstrukcyjnych, więc można powiedzieć, że obiekt został ustabilizowany konstrukcyjnie. Natomiast już po tylu latach te zabezpieczenia nie spełniają swojej roli, stąd zostały nałożone na właściciela obowiązek wykonania powtórnie tych zabezpieczeń, opracowania ekspertyzy technicznej, która by pokazała, jak skuteczne, czy też może jak nieskuteczne są w tym momencie te zabezpieczenia. Niestety stwierdziliśmy w listopadzie zeszłego roku niewykonanie tych zaleceń, stąd zostały wszczęte dwa postępowania administracyjne. Jedno w sprawie nałożenia decyzji nakazującej przeprowadzenie tych prac zabezpieczających, a drugie w sprawie nałożenia kary pieniężnej, tutaj nawet do 50 000 zł za niewykonanie zaleceń.
I wszystko na to wskazuje, że ta kara pieniężna się ziści, mówiąc obrazowo, i zostanie na właściciela nałożona. Przechodzimy teraz do innych trudnych tematów. Paweł Pankał, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Witam panie aspirancie, kłaniam się.
Dzień dobry.
Panie Pawle, wczoraj wrzuciliśmy panu trudny temat, ja wiem o tym, ale przypomnijmy może.
Dzwonię do Radia Szczecin w sprawie interwencji. Dzwonię do wspólnoty mieszkaniowej 58 59 60 61 A. Proszę Państwa, ani na straż miejska nie reaguje, ani policja nie reaguje. Sklep Lewiatan, ulica Krzywołuckiego, banda pijaków sobie siedzi, postawili sobie pod sklepem kanapę. Właściciele sklepu nie reagują, piją alkohol w obrębie sklepu, tną, lżą ludzi, którzy przechodzą. No jak tak można? Proszę o interwencję, bo ani policja, ani straż miejska nie reagują na nasze telefony. A to, co się dzieje, to już jest omsta do nieba.
I oczywiście to był telefon wykonany w godzinach popołudniowych, ale wieczorem, niemalże w nocy, jeszcze dogrywka.
Dzwonię do Państwa po raz kolejny. Jest 23.07. Niestety do chwili obecnej nie było żadnej interwencji patrolu, ani straży miejskiej, ani policji. Zgłoszenie pod 112. Pierwsze było o godzinie 21.05, drugie o 22.30. Na chwilę obecną cała impreza pod sklepem Lewiatan na ulicy Krzywołuckiego kwitnie. Wystawiona jest kanapa, siedzą cztery osoby na tej kanapie, spożywają alkohol, butelki rzucają w chwili obecnej na ulicę, nikt nie reaguje.
Aspirant Paweł Pąkał, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Panie Pawle, to taki przypadek, który Państwo dostali po raz pierwszy do interwencji w tym miejscu, czy to już jest stałe miejsce Państwa interwencji? Jak to wygląda w praktyce?
Generalnie są to miejsca, w których policjanci bardzo często się pojawiają, bardzo często interweniują. Akurat tam w ciągu tej ulicy konkretnie, tam również skupiają się wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez komisariat, działania pod nazwą Bezpieczne Osiedle. Natomiast ta konkretna sytuacja tutaj no, wynika przede wszystkim z faktu, że no, w pierwszej kolejności warto to podkreślić, kiedy jest zgłoszenie, tak jak tutaj pan mówi o tym zgłoszeniu, rozwiązywane są i kierowane patrole do sytuacji o podwyższonym priorytecie, czyli tam, gdzie jest przemoc, tam, gdzie jest bójka, gdzie jest bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia człowieka. Natomiast tam, gdzie jest zaśmiecanie czy zakłócanie ciszy nocnej, te interwencje mają troszeczkę niższy priorytet i w tej sytuacji tak to wyglądało. Natomiast no, nieprawdą jest, że nie było reakcji. Tam przeprowadzona została interwencja. Aż przez dwa patrole jednocześnie, bowiem zgodnie z przekazem, że przebywa tam kilka osób, potrzebna była interwencja co najmniej dwóch patroli do asekuracji. Ta interwencja zakończyła się mandatowo. Natomiast co warto tutaj dodać? Jeżeli istnieje taki problem, który się powtarza często dosyć w danym rejonie. Nie mówię tylko konkretnie o tej ulicy. Wezwanie patrolu powoduje załatwienie interwencji tu i teraz, doraźnie. Natomiast jeżeli problem się powtarza, to warto zgłosić to dzielnicowemu. Sprawdziliśmy, czy dzielnicowy ma informację, że do takich scen, takich sytuacji w tym konkretnym miejscu tam dochodzi. Dzielnicowy nie ma takich informacji, aczkolwiek już jakby no, powziął z naszej strony po interwencji i po zapytaniu w tej sprawie przez Radio Szczecin. W związku z tym tutaj będzie też zajmował się tym tematem, to też mogę zapewnić.
No tak, gdzie diabeł nie może, tam do czasu reakcji państwo dzwonią. Panie aspirancie, jeszcze jeden telefon. Chyba nie uprzedzaliśmy pana o tym zagadnieniu, ale to też w jakiś sposób może dotyczyć samochodów uprzywilejowanych.
Witam, kłania się Adam ze Szczecina. Proszę państwa, mieszkam na Kijewie. Jest godzina za 10:12. Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego karetki jeżdżą na sygnale, dlaczego mają włączone sygnały dźwiękowe, zamiast po prostu włączone światła niebieskie. Jest za 10:12. Ruch jest, no nie ma ruchu. Jeden samochód na kilka minut. Mają pustą drogę. Dlaczego podłączają sygnalizację? Budzą dzieci. Dlaczego oni mają włączone sygnały dźwiękowe? Bardzo proszę, zadzwońcie, zapytajcie się, o co tu chodzi.
Panie Pawle, jak jest z praktyką, jeśli chodzi o jazdę samochodów uprzywilejowanych w nocy? Czy rzeczywiście światła niebieskie wystarczą, czy obligatoryjny obowiązek jest, aby ten sygnał dźwiękowy się pojawił? Jak to wygląda w praktyce, proszę powiedzieć?
Zgodnie z przepisami, pojazd jest uznany za pojazd uprzywilejowany, kiedy używa sygnałów zarówno świetlnych, jak i dźwiękowych. I to jakby kończy ten temat w tym momencie.
Czyli tak naprawdę jeśli mamy w nocy taką karetkę czy pojazd policyjny, który jeździ na sygnale dźwiękowym i jednocześnie na niebieskich, przepraszam za wrażenie, kogutach, no jest to taki obligatoryjny obowiązek i nie powinniśmy z tym walczyć, mówiąc obrazowo.
No jest taka potrzeba, po to zostały stworzone te przepisy właśnie dla służb, których zadaniem jest przede wszystkim ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, i to nie jest widzimisię kierowcy, to po prostu wynika wprost z przepisów.
Wszystko wiemy. Panie Pawle, spokojnego dyżuru życzymy. Dziękuję za te informacje.
Dziękuję
i przede wszystkim interwencję na Krzywoustego. Przypominam, aspirant Paweł Pankał, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję. Drodzy państwo, obiecałem emisję wielu telefonów i kilku maili. Myślę, że teraz jest czas na ten serial. Mamy około 15 minut do końca audycji. Co się uda? Może wszystko. Kto wie, trzymamy kciuki. Rozpoczynamy więc serię telefonów i maili, które państwo do nas kierują. Rozpoczynamy od wizyty w szczecińskich Podjuchach i ten telefon dziś rano zarejestrowaliśmy. Przyznaję, on jest dość obszerny, bo składa się z trzech różnych dużych, że tak powiem, odcinków. Nie zostawiamy go sobie amuzom. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pojawi się po urlopie już przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia i będziemy mogli o tym porozmawiać, ale wróćmy do tego telefonu.
Dzwonię w takiej sprawie. Wszyscy chodzą, wiedzą, że jest tak, jak jest w Podjuchach. Trzeba się rejestrować, żeby krew oddać. Trzeba się rejestrować na wszystkie wyniki. Żeby dostać numerek bieżący, trzeba przyjść osobiście rano. Tak, byłam 8:35 w przychodni. Od 8 jest przychodnia czynna. Nie było, już nie ma numerków. Próbowałam się zarejestrować wobec tego na piątek, na poniedziałek. Nie ma numerków. Na 28 lipca nie ma numerków. Więc chciałam się zapytać, bo nie mogę dojść do porozumienia tutaj z paniami, o której muszę przyjść w kolejkę? O 6 na przykład, żeby czekać i dostać numerek łaskawie? Mam kartę DILO, jestem pacjentem onkologicznym, nikt się tutaj niczym nie przejmuje. Jestem bardzo zdenerwowana z dzisiejszej sytuacji, bo nie rozumiem tego wszystkiego. Bardzo proszę o jakiekolwiek, nie wiem, wyjaśnienia tej sytuacji czy czegokolwiek. Po prostu aż z tego wszystkiego to mnie zatyka.
Przypominam Państwu, że staramy się robić wszystko, aby te telefony, na których odpowiedzi nie znamy, przeszły na kolejne dni i ten telefon podejrzewam też na przyszły tydzień. I jak uda nam się skontaktować z rzecznikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, który na urlopie, i pewnie tę wiążącą informację w całości uda się naszej słuchaczce przekazać. Kolejny telefon dotyczy szczecińskiej komunikacji miejskiej. Uwaga, na jutro, i to jest dobra wiadomość dla słuchaczy, ponieważ te tematy związane z komunikacją miejską czy sprawami drogowymi są dominujące. Na jutro jesteśmy umówieni z rzecznikiem Zarządu Dróg Transportu Miejskiego w Szczecinie. Będziemy starali się uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, które już Państwo do nas skierowali, ale między innymi i na takie.
Dzień dobry, dzwoni słuchacz Sebastian ze Szczecina. Dzwonię, bo tak zauważyłem, że od pewnego czasu zniknęły na przystankach autobusowych, tramwajowych linie, za którymi można palić papierosy. I tych linii widać, a palacze palą normalnie praktycznie w samych wiatach przystankowych. Coś się stało, coś się zmieniło, ktoś coś zaniedbał, czy przepisy się zmieniły. Można to jakoś wyjaśnić i uregulować. Bardzo bym poprosił jako niepalący. Dziękuję bardzo.
Ja jako niepalący również zauważyłem na przystankach autobusowych i tramwajowych, że te białe linie poznikały. Jest to niespodzianka nie tylko dla pana, również i dla mnie. Mamy jutro w magazynie Czas Reakcji poznać odpowiedź na to pytanie, co z tymi liniami. Czy one wrócą, czy może definitywnie zniknęły, zmieniły się przepisy? Tego nie wiem, ale od tego jest Czas Reakcji, magazyn interwencyjny, abyśmy tego typu odpowiedzi od służb odpowiednich uzyskali. Proszę być jutro z nami, bo będzie na pewno sporo ciekawych tematów. Kolejny telefon, tym razem dotyczący, no, nazwijmy to, tempa prac przy przebudowie torowiska tramwajowego.
Dzień dobry, z tej strony Monika ze Szczecina. Ja chciałam zgłosić taką kwestię, jeśli chodzi o remont energetyków, czyli torowiska przy ulicy Energetyków. Obserwuję od jakiegoś czasu postęp prac przy tym remoncie i zastanawiam się, czy jest on zgodny z harmonogramem, który został przyjęty przez zamawiającego. Na budowie od kilku dni zliczam liczbę osób, które tam pracuje i to jest z reguły maksymalnie 6 osób, więc patrząc, jeżeli faktycznie w ten sposób to ma być robione, to nie dziwi mnie tak długi czas tego remontu. My codziennie stoimy w korkach, a pewnie kryterium wyboru była najkorzystniejsza cena, a nie tylko cena i termin wykonania. Więc nie wiem, czy ktoś z urzędu faktycznie zagląda na teren tej budowy i widzi, co tam się dzieje i czy akceptował po prostu taką liczbę osób pracujących, bo wydaje mi się, że te 4-6 osób, które tam są, no to chyba troszeczkę mało jak na taką budowę.
Mam jedną wątpliwość, czy chodzi o przebudowę przy ulicy Energetyków, czy może przy ulicy Gdańskiej i prawdopodobnie o ten remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej ma nasza słuchaczka na myśli. Rzeczywiście jest rano kłopot, jedna nitka zajęta, drogowcy wymieniają te tory. Wiemy, że w drugim etapie zajęta będzie druga nitka, czyli wyjazdowa. Telefon pani nie zostawiamy sobie a muzom. Jutro gościem Czasu Reakcji będzie przedstawiciel spółki Tramwaje Szczecińskie i postaramy się odpowiedzieć na pani podstawowe pytanie, na ile harmonogram prac jest w tej chwili dotrzymany. Bo jeśli tak, no to pewnie większa ilość pracowników na tej budowie nie jest potrzebna. Ale to wszystko w czasie reakcji jutro. Proszę być razem z nami kilka minut po godzinie 12. Zanim kolejne telefony, maile. No obiecałem Państwu, że trochę tych maili też będzie. Uwaga, zaległy od pana Krzysztofa. Dzisiaj rejestrowałem się w szpitalu na Unii Lubelskiej. Jest tam druga rejestracja, która dotyczy chirurga. Byłam świadkiem, a to kobieta, przepraszam bardzo, a ja mówiłem, że to pan Krzysztof. Byłam świadkiem okropnej sceny, niezwykle przystojny młody mężczyzna podszedł i próbował się zarejestrować, a gdy zwrócił uwagę, że zamiast podać na głos numer PESEL i numer skierowania, poprosił o karteczkę. Tutaj zaczęło się dziać podejrzane rzeczy. W kolejce stał młody, szpakowaty, chudy, mały wzrostem mężczyzna z bandażem na dłoni i zapewniał, że takie podawanie jest bezpieczne. Co czytamy dalej? Młody, wysoki mężczyzna spokojnie się zarejestrował, ustawił tego młodego, tu jest takie słowo, którego nie przeczytam, w szeregu, aby nie robił takich niebezpiecznych uwag, bo ktoś może kogoś sprawić w kłopoty. Proszę powiedzieć, pyta słuchaczka, czy rzeczywiście reakcja wysokiego i majestatycznego mężczyzny była słuszna? Wygląda mi to na próbę podstępnego wymuszenia danych osobowych. Proszę przestrzec i wspomnieć, że młody, wysoki mężczyzna chyba miał rację. Drodzy Państwo, staramy się może jutro, może pojutrze połączyć się z przedstawicielem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To, co udało nam się znaleźć w portalu bankier.pl, czy podawanie numeru PESEL jest bezpieczne, bo przypominam, jak jesteśmy w aptece i podajemy PIN do recepty, pani aptekarka czy pan aptekarz prosi nas również o numer PESEL. I co czytamy za portalem bankier.pl? Podawanie numeru PESEL wiąże się z różnymi ryzykami, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla posiadacza tego identyfikatora. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z podawaniem numeru PESEL jest kradzież tożsamości w połączeniu z innymi danymi osobowymi, takie jak imię, nazwisko, numer dowodu osobistego czy adres zamieszkania. Ten numer PESEL może zostać wykorzystany m.in. do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na cudze dane, czy też zawarcia umowy na usługi telekomunikacyjne. No i drodzy Państwo, w trakcie rozmowy takie dane jak numer PESEL jednak powinniśmy chronić. To jest moja ocena. I tu ostatni cytat za portalem bankier.pl. W dobie cyfryzacji i spraw informatyzacji banki oraz instytucje publiczne nigdy nie proszą telefonicznie o przekazywanie pełnych danych wrażliwych, dlatego każda prośba tego typu powinna wzbudzić czujność. To przy okazji jeszcze rozmów telefonicznych, kiedy ktoś do nas dzwoni i między innymi przez telefon prosi o numer PESEL, numer dowodu, etc., etc. Konkluzja jest taka, drodzy Państwo, będziemy starali się może jutro, może w poniedziałek połączyć się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i poprosimy, na ile tego typu przekazywanie informacji w aptece poprzez słowa, a nie poprzez napisanie numeru PESEL na kartce jest dziś podawaniem danych wrażliwych, a na ile nie. Patrzę na zegar, 6 minut do końca audycji, rozgadałem się, a my szybko jeszcze w takim razie przeskakujemy do serii telefonów, szukamy cały czas, czekamy. Rzecz jasna potrzebna jest tutaj też Państwa cierpliwość w tym przypadku.
Dzień dobry, Tomek z Rogowa. Mam taką prośbę do Radia Szczecina, szczególnie do pana Janusza i Krzysztofa z czasu reakcji, aby zbadali sprawę w kontekście planu remontu drogi między Dobrą Nowogardzką a Dobrkowę i dalej Rogowem. Otóż ja w ubiegłym roku dzwoniłem do państwa, że są wycinane fajne drzewa, wielkie, duże, które dawały wspaniały cień. No cóż, nie zatrzymaliśmy tego procesu, drzewa wycięto, ponieważ miała być spektakularna budowa nowej drogi. I cóż się okazało? Drzewa zimą i wczesną wiosną wycięto, natomiast drogi jak nikt nie remontował, tak ich nie remontuje. Także prośba gorąca do czasu reakcji, żeby zbadać temat w gminie Radowo Małe. I druga rzecz, że co roku na wiosnę jednak nam zalepiano dziury. Jak to było zalepione, to jest sprawa drugorzędna. Natomiast w tym roku nawet tego. Jesteśmy podwójnie stratni. Nie mamy drzew i nie mamy naprawionej drogi, także przejazd tamtędy jest praktycznie niemożliwy. Pozdrawiam wszystkich i życzę udanego dnia.
Przypominam, pan Krzysztof powinien pojawić się w poniedziałek w czasie reakcji. Mam nadzieję, że zdrowy, wypoczęty, pełen energii i pomysłów będzie mógł i ten problem pana rozwikłać. W przypadku kolejnego telefonu czekamy na powrót z urlopu osoby, która ma w tej materii spore doświadczenie, ale o tym temacie nie zapominamy.
Witam serdecznie, po raz nie pamiętam który, z tej strony Janusz ze Szczecina, dzwonię z ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 14 i znowu poruszam temat porzuconego wraku w naszej oficynie. Interweniowałem już do Państwa wielokrotnie, interweniowałem do wspólnoty mieszkaniowej tej kamienicy, interweniowałem do Straży Miejskiej i oczywiście nikt nic nie może z tym zrobić. To ja mam takie pytanie może do słuchaczy, albo do kogoś, kto będzie kompetentną osobą w tej sprawie. Co w przypadku, jeżeli ten samochód spłonie? Stoi on pod oknami mieszkalnymi. Co wtedy Państwo zrobicie? Jak będzie finał całej tej sprawy? Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy za ten telefon. Przypominamy cały czas, że ten temat nie pozostaje na półce, tylko jest gdzieś w gotowości bojowej. Czekamy na powrót z urlopu osoby, która będzie umiała nam kompetentnie na to pytanie odpowiedzieć. Kolejny telefon czeka już definitywnie na powrót z urlopu Krzysztofa Kuklińskiego. On prawdopodobnie zajmował się tym tematem.
Ja dzwonię telefonem przypominawczym, mianowicie wysłałem do Państwa w ubiegłym miesiącu maila na temat kłopotów z autoryzowaną stacją obsługi Bońkowscy w kontekście kontaktu między tą stacją a klientem. Samochód jest pół roku prawie, że w serwisie stoi i nic nie naprawiają z uwagi na to, że baterie trzeba wyjąć wysokiego napięcia przy przebiegu 19 tysięcy kilometrów. No to jest przerażający koszt 60 tysięcy złotych. Napisałem w mailu Państwu wszystko dokładnie, no również z Panem rozmawiałem telefonicznie i prosiłbym o skontaktowanie, chciałbym wyjaśnić temat i pokazać, że jest temat poważny.
Nie zapominamy również o tego typu zagadnieniach. Jeśli Krzysztof Kukliński z Panem rozmawiał, zakładam, że to był on, zna doskonale temat i na pewno do niego wrócimy. Mieliśmy nadzieję, teraz jeszcze dwa telefony od Państwa, mieliśmy nadzieję, że uda się te zagadnienia rozwikłać dzisiaj. Już wiemy na pewno, że dopiero trafią na przyszły tydzień. Także proszę być cierpliwym z tymi dwoma tematami. Oto pierwszy z nich.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina z takim oto pomysłem. Wyjeżdżając z podworca głównego na Kolumba, pierw mamy znak stop, potem mamy znak ustąp pierwszeństwa, a w międzyczasie mamy jeszcze światła najazdowe zapalane przez tramwaj, często i gęsto czerwone. I tam w tym miejscu, chcąc zjechać z powrotem w kierunku Wyszyńskiego, często i gęsto na tym czerwonym świetle stoją samochody uniemożliwiające wyjazd po prostu. Więc tak się zastanawiam, czy w tamtym miejscu nie można by było wymalować tak zwanego blue boxa, żeby zatrzymywały się te dwa metry wcześniej, skoro mają czerwone światełko, a kierowcy, którzy wyjeżdżają z podwórca, spokojnie w tym czasie opuściliby sobie to skrzyżowanko i pojechali w stronę Wyszyńskiego.
Tak, to jest jeden z tych tematów czy telefonów, które przerzucamy na pewno na przyszły tydzień właśnie z powodów logistycznych, urlopowych, etc., etc. Ale jest jeszcze ten jeden telefon, który również na przyszły tydzień z tym tematem nam w audycji się pojawi.
Mam pytanie do czasu reakcji. Tam występuje pan, który zajmuje się inwestycjami drogowymi, między innymi tą, która dotyczy Płoni i Kijewa. Mam pytanie, czemu lewostręt z Balińskiego w szosę Stargardzką w stronę centrum światła opuszczają dwa cykle? Stoi się i stoi i stoi i stoi. Wcześniej i tak były bardzo krótko na 3-4 pojazdy, a teraz nie dość, że są na 3-4 pojazdy, to jeszcze są co dwa cykle uruchamiane. Nie wiem.
Ten telefon, jak mówiłem, na przyszły tydzień, a jutro, od razu powiem, będzie dużo tematów związanych z komunikacją miejską. Między innymi piszą Państwo do nas w sprawie nowych kodów QR, które trzeba skanować w aplikacji po zakupie biletu w celu jego aktywacji. No i z tymi kodami QR będzie dzisiaj jutro w zasadzie sporo pytań do naszego gościa, którym będzie rzecznik prasowy Zarządu Dróg Transportu Miejskiego w Szczecinie. Kamil Flaszak dzisiejszą audycję zrealizował, Sławek Orlik odbierał od Państwa telefony, no i łączył nam gości, co jest niezwykle ważną czynnością. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz mail, przypomnę, czujny 510 37 i 32. Proszę dzwonić, proszę jeszcze kierować pytania do rzecznika ZDIT-u, pewnie uda się jutro je zadać. Adam Wosik, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.